Wieczór z Radiem dla Ciebie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o dziennikarstwie obywatelskim razem z naszymi gośćmi. Barbara Czyżowicz-Lorek, doktorantka na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Również z nami Tomasz Łysakowski, medioznawca, ale autor bloga Hardcore dla Myślących.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. I również razem z nami Tomasz Kowalski, naczelny Wiadomości 24.pl, jak rozumiem.
Dzień dobry, dobry wieczór właściwie.
Dobry wieczór, witamy serdecznie. Ja przed chwilą posłużyłem się taką najbardziej dostępną, bo z Wikipedii, definicją dziennikarstwa obywatelskiego. Zgadzacie się Państwo z takim określeniem właśnie, że to jest zawsze to coś, co uprawiają niezawodowi dziennikarze w interesie społecznym? Odpowiadałoby to?
Ja bym tutaj troszeczkę popolemizował, bo po pierwsze, ja mogę sobie wyobrazić zawodowego dziennikarza, który na przykład po godzinach robi sobie aktywność, którą można podciągnąć pod dziennikarstwo obywatelskie. No i z drugiej strony, tutaj chociażby Krzysztof Leski jest według mnie takim przykładem, gdzie to, co on robi na Salonie 24, to według mnie właśnie dziennikarstwo obywatelskie bardziej, mimo że jest zawodowym dziennikarzem. Natomiast druga tutaj opcja to są ludzie, którzy właśnie niby tymi dziennikarzami nie są, ale w jakimś tam zakresie dziennikarstwem się zajmują, dostają za to pieniądze i ciężko ich w danej chwili do tych dziennikarzy obywatelskich zaliczyć. Myślę, że to jest takie troszeczkę umowne. My się umawiamy, co jest dziennikarstwem obywatelskim, a co nie. Nie ma takiej jasnej, przynajmniej dla mnie, granicy.
No to znaczy, bo oznaczałoby, że na przykład zawodowy dziennikarz to nie kieruje się interesem społecznym, tylko jakimś innym, swoim własnym chociażby, prawda?
No, ale są
to rozróżnienie nie byłoby zbyt szczęśliwe dla nas.
I mi się wydaje, że jest mnóstwo takich dziennikarzy obywatelskich, przynajmniej na początku, to co my tak kojarzymy z taką esencją, tacy lokalni dziennikarze, to bardzo często mają własne interesy. Ktoś ma na pieńku z wójtem i uruchamia portal dziennikarstwa obywatelskiego, gdzie jest Wójt Watch, powiedzmy, i śledzi każde posunięcie tego wójta.
No tak. Można określić też, że takim dziennikarzem się bywa po prostu?
Tak, zdecydowanie tak. Najlepszym tego przykładem są to, że piszący, czy też w tym wypadku właśnie pisujący w Wiadomościach 24.pl, a patrząc po ścieżce jakby dokonań niektórych autorów, możemy zobaczyć z bardzo długie przerwy, czasami nawet kilkumiesięczne, tak? To wskazuje na to, że piszą, wielu autorów pisze wtedy, kiedy chce, kiedy potrzebuje, kiedy uważa, że to jest potrzebne. Mają taki luksus.
Mają taki luksus i ja też zastanawiałem się, czy rzeczywiście jest tak, że dziennikarstwo obywatelskie należy ściśle powiązać z internetem, tylko i wyłącznie, pani Barbaro.
Myślę, że na tym etapie tak, ponieważ jest najłatwiej i najtaniej upublicznić swoje poglądy czy swoją sprawę przez internet. Bardzo ciężko jest zrobić swoje profesjonalne radio czy swoją lokalną gazetę, bo to się wiąże z dużymi nakładami nie tylko pracy, ale też pieniężnymi. A żeby zachować obiektywność i nie być postrzeganym jako stronniczy, to też ciężko to sfinansować, bo ten, kto płaci, będzie wymagał prawdopodobnie, żeby jego sprawa była bardziej podkreślona.
No tak, ale czy można też określić, że każdy, kto nagra jakieś ważne wydarzenie telefonem komórkowym
i
wrzuci nie każdy, potem, kto to już jest dziennikarz?
No nie, właśnie. Nie każdy, kto jest uczestnikiem wydarzenia, jest dziennikarzem. Bo my chcemy wiedzieć, kto, kiedy, po co, dlaczego, co z tego może wyniknąć. To, że ktoś zrobi zdjęcie kałuży przed domem, fajnie, jest na miejscu, zrobił, ale nie jest dziennikarzem. Natomiast jeżeli jest w środku zamieszek, gdzie nie dotarły tradycyjne media, jest w stanie zrobić szybką relację, krótką, i rzeczową, którą później można zweryfikować albo która się weryfikuje poprzez następne wydarzenia, tak, no to wtedy jest dziennikarzem obywatelskim. Tylko no samo to, że ktoś gdzieś jest i zrobił zdjęcie, czy wysłał SMS-a do kogoś, że coś się dzieje, to jeszcze nie jest dziennikarstwo. Dziennikarstwo się weryfikuje z czasem i myślę, że dziennikarz obywatelski pojawia się wtedy, kiedy jest sprawa, o którą warto walczyć i którą warto pokazać. Jeżeli jest to sprawa, która nie interesuje nikogo, no to jest po prostu nie już taki sobie.
Zauważyć takie bogactwo zdarzeń i takie bogactwo różnych sytuacji, w których możemy się znaleźć, że trudno jakby od tej strony patrząc starać się tworzyć jakieś klasyfikacje, bo jeśli człowiek, który jest świadkiem na przykład słynnego już, prawda, przywoływanego w dziesiątkach wypowiedzi lądowania Airbusa w samym środku Nowego Jorku. To jest miasto, wręcz dziennikarska dżungla, prawda? Tam zdawałoby się, nasycenie dziennikarzy jest takie, jak mało w jakim miejscu na ziemi, a jednak to sprzedawca psiego jedzenia zrobił to zdjęcie, to on je upublicznił, on je opublikował i myślę, że to jest dość istotny moment, na który trzeba zwracać uwagę przy próbach klasyfikacji, kto jest dziennikarzem, a kto nie. Ktoś, kto celowo coś publikuje, myślę, że już tutaj wchodzi na ten pierwszy szczebel.
Ja myślę, że tutaj to, co sprzedaje takie informacje, jest osobiste zaangażowanie osoby publikującej. I my wtedy bardziej jesteśmy skłonni wierzyć komuś, kto wydaje nam się zwykłym człowiekiem, niż właśnie dziennikarzowi z mikrofonem i fajną kamerą.
Tak, ale dlaczego? No bo to musimy sobie powiedzieć, dlaczego na przykład dziennikarz z mikrofonem, czy dziennikarz taki, za którym stoi jakaś tam gazeta, jakieś tam czasopismo, medium, jest mniej wiarygodny. Ano dlatego, a jest mniej wiarygodny, bo nawet widziałem badania, z których tam wynikało, że ludzie w Polsce częściej wierzą temu, co wyczytają na blogach, czy nawet na wpisach z forum, które są podpisane anonimowo, niż temu, co powiedzą w mediach. Dlaczego? Dlatego, że jest takie przeświadczenie w Polsce, ale też na całym świecie, że media są uwikłane. Skądinąd jest to takie przeświadczenie uzasadnione do pewnego momentu, że media są w zmowie, czy to z politykami, czy że media są w zmowie z korporacjami, bo biorą na reklamy i tak dalej, a teraz przeciętny, zwykły obywatel w tej zmowie przynajmniej teoretycznie nie jest. Nie ma takiego myślenia ogólnie, że jednak taki PR-owiec takiej organizacji to też sobie może wejść i na forum, jeśli nie reklamować swoją organizację, to przynajmniej oczerniać konkurencję, ale jednak takie myślenie jest przede wszystkim, że te blogi są bardziej szczere, te fora.
To jest, no tak. A tu jest jeszcze ciekawa rzecz właśnie z tymi zdjęciami z Nowego Jorku. Ja jeszcze inny, ten najbardziej oczywisty przykład z Nowego Jorku bym przypomniał. No, wszystkie zdjęcia, filmy, które uwieczniły ten moment, kiedy odrzutowce uderzają w World Trade Center, prawda? No mnóstwo przecież było zupełnie amatorskich zdjęć. One tak naprawdę, nie wiem, czy nie były najbardziej wstrząsające. Bardziej od tych gdzieś ze stacjonarnych kamer robionych, kiedy cała rzecz się działa. Od pewnego momentu to już było rejestrowane. Ale tutaj mieliśmy emocje samych tych ludzi, którzy byli wokół cyklonu i potrafili w tym momencie jeszcze wyciągnąć takie narzędzie jak telefon i zacząć to filmować. Może to jest gdzieś początek właśnie dziennikarstwa obywatelskiego w takim, że tak powiem, nowożytnym rozumieniu już.
Ach, to byłoby wspaniale, gdyby te relacje robione właśnie telefonem komórkowym były na tym poziomie, co dziennikarstwo profesjonalne, które ma ogromne zaplecze montażowe i tak dalej. Natomiast to, że ta technika już była i że ludzie potrafili to szybko wysłać, szybko dać na dany portal i że byli ludzie, którzy wiedzieli, jak do tego dotrzeć, że to się natychmiastowo rozprzestrzeniło, no to był absolutny fenomen, że dzwoni do mnie mój przyjaciel, mówi, widziałaś to? Mówi, Jezu, nie wiem, dopiero przyjechałam do domu. Zobacz, wejdź i obejrzyj ten film, tak? Nie włączaj telewizji, idź od razu na internet.
Tu i teraz.
Tak.
Ale ja tutaj się odniosę do poziomu technicznego, bo muszę powiedzieć, że czasami oglądam sobie CNN i w niektórych relacjach stoi ten dziennikarz CNN gdzieś tam na końcu świata i kiedyś miałby doskonałe zaplecze techniczne, ja teraz na swoim telewizorze widzę piksele i widzę, że to jest jakoś taka, że tutaj na YouTubie bym taką sobie jakoś mógł oglądać i chodzi o to, że troszeczkę też albo te redakcje oszczędzają, albo dochodzą do wniosku, że tak naprawdę przecież widz to nie chce, jeżeli chce się czegoś dowiedzieć, tak naprawdę już mu na tych pikselach nie zależy, chce się szybko czegoś dowiedzieć, dlatego czasami oszczędniej kogoś wysłać i po prostu nie go nagrywają komórką albo przynajmniej jakąś ręczną kamerą.
No tak, ale teraz dobrze, to jeszcze Tomasz Kowalski.
Tak, bo dwie jakby sprawy tutaj jeszcze odnoszące się do tego, do tej zmowy, tak, której domniemanej przynajmniej dużych mediów. No trudno tutaj nawet mówić o zmowie, kiedy dana firma jest spółką giełdową, tak? I ona aktywnie sama uczestniczy, jedna, czy druga, czy trzecia, nie wytykając żadnej. Jest też inne zjawisko jak ten infotainment, który powoduje, że te profesjonalne relacje są bardzo podobne do reklam wręcz. i one przestają być w tym momencie wiarygodne. Coś, co się trzęsie, być może właśnie ma ten swój walor autentyczności, być może dlatego jest bardziej wiarygodne.
No tak, bo mamy już przecież też reklamy kręcone telefonem komórkowym, teledyski kręcone telefonem komórkowym.
To jest festiwale filmów.
Tak, no pewnie po to, żeby się uwiarygodnić od tej emocjonalnej strony.
Tak, jakbyśmy mówili, że chcemy, żeby to było brzydkie, bo wtedy
ale
bardziej
wczoraj
uwierzymy.
Widziałem reklamę, która podobno to jest reklama, ja jeszcze nie byłem do końca przekonany. Otóż dziewczyna, Dunka, na YouTubie trzyma dziecko i opowiada o tym, że chciałaby znaleźć ojca tego dziecka, nie wie z jakiego on jest kraju, wie tylko, że poznała go. Wygląda to po prostu na autentyk. Podobno jest to reklama Danii. Dania się w ten sposób reklamuje, że jednak dziewczyny są bardzo atrakcyjne i niespecjalnie tutaj konserwatywne.
No, ale to musimy odkryć dopiero jeszcze i poczekać, jak jest tak naprawdę. Czy możemy też określić, że rola spraw lokalnych w dziennikarstwie obywatelskim rośnie? No bo rozumiem, że instrument mamy globalny, no ale sprawy lokalne może właśnie na tym dzięki temu stają się ważniejsze.
To jest coś, w co ja gorąco wierzę. Uważam, że dziennikarstwo obywatelskie jest bardzo powiązane ze społecznością lokalną, bo tam te główne media nie dotrą. One nie dotrą do Pcimia Dolnego, gdzie właśnie coś wartego uwagi się wydarzyło. Czy właśnie to są lokalne wybory, czy może przyjechał jakiś chór z Kazachstanu, czy może właśnie lokalni emeryci pojechali gdzieś na wycieczkę i chcą o tym opowiedzieć swoim sąsiadom, swoim znajomym. To nie jest temat dla całej Polski, ale jest to temat może dla emerytów z innych miast, może to jest temat dla chórów lokalnych, tak? To jest rzecz niby niszowa, a jednak jeśli dobrze zrobiona przez dziennikarza obywatelskiego, który jest tam na miejscu i może zdać, może opowiedzieć innym, co się wydarzyło, no to wtedy to ma szansę i ja uważam, że dziennikarstwo obywatelskie będzie coraz bardziej szło w szczegółowość lokalną, że nie zobaczymy wielkich relacji odkrywających ogólnopolskie afery, jeśli zobaczymy, to świetnie, ale bardziej spodziewałabym się, że dzięki znajomości społeczności, w której ci ludzie żyją, dzięki informacjom docierających od nich, od pani Zeni z warzywniaka, które mogą potem zweryfikować, że to będzie ciekawe i to będzie fajne.
Ten wątek jeszcze będziemy kontynuować za kilka minut. Przypomnę, w naszym studiu Barbara Czyżowicz-Lorek, Tomasz Kowalski, Tomasz Łysagowski. Rozmawiamy o dziennikarstwie obywatelskim. Wieczór z Radiem dla Ciebie, dzisiaj poświęcony dziennikarstwu obywatelskiemu. Ja przypomnę, w naszym studiu Barbara Czyżowicz-Lorek, doktorantka na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, ona specjalizująca się właśnie w tematyce internetu, a przecież to jest główny obszar działania dziennikarzy obywatelskich. Jest również medioznawca, autor bloga Hardcore dla Myślących, Tomasz Łysakowski, i Tomasz Kowalski, naczelny serwisu Wiadomości24.pl. Ruszyliśmy ten wątek dziennikarstwa, które dotyczy spraw lokalnych, spraw wydawałoby się, no takich malutkich, ale jakby w iluś małych miejscach sprawdzić, jakie są problemy, to okazałoby się, że ta powtarzalność, te podobne sprawy się przewijają, podobne wątki, prawda? Jak jest w Wiadomościach 24.pl? Tutaj pytanie do Tomasza Kowalskiego, bo wiem, że u was bardzo łatwo znaleźć mnóstwo nazw geograficznych z Polski.
Tak, ja próbowałem kiedyś nawet od naszych informatyków wyłudzić listę miejscowości, a uporządkowaną w jakikolwiek sposób, ale oni stwierdzili, że to będzie zadanie trochę trudne i dali mi taką surówkę, przez którą ja próbowałem się przebić i zapewniam, że no, tych miejscowości w Polsce i na całym świecie jest mnóstwo. Mnóstwo nawet najmniejszych, bo już teraz z dostępem do internetu nie mamy takich kłopotów jak kiedyś. A jeśli chodzi o te sprawy lokalne, to tak na szybko przychodzi mi do głowy taki tekst, czy też szereg tekstów z gminy Krępa. Państwo wiecie, gdzie jest gmina Krępa?
Nie.
Tam mieszkała autorka, której dom sąsiadował z świeżo powstałą fabryką. Fabryką czegoś, ale ona głównie produkowała dla tych mieszkańców pobliskich domów smród. Uciążliwy smród zanieczyszczała rzeki. Ona opisywała najpierw swoje kolejne pisma i te beznadzieje z kontaktów z urzędnikami, którzy nie byli w stanie zrobić. Nie wiem, być może z powodu procedur, być może z innych powodów, ale te teksty pokazywały, jak bije się głową o mur w przypadku, kiedy coś dzieje się złego, takiej lokalnej subspołeczności. Z naszą pomocą udało się dotrzeć do odpowiedniego inspektoratu w odpowiednim ministerstwie. Być może to zadziałoby się samo, tak? Ale nie chcieliśmy rzeczy pozostawiać swojemu biegowi i tutaj też swoją rolę w takich sprawach widzimy. Kolejna kontrola, która się tam zjawiła, w znaczny sposób ograniczyła tę emisję. Zweryfikowano wyniki poprzedniej kontroli. Coś zaczęło się dziać. To nie jest nasza zasługa. To jest zasługa tej autorki z gminy Krępa, której się chciało. Zrobiła coś dla siebie, zrobiła coś dla swoich sąsiadów.
No na szybko znalazłem dwie gminy Krępa w Polsce już. Jedna w okolicach Poddębic, czyli to jest chyba Łódzkie.
To ta.
No jest jeszcze jedna, ale już teraz wiem, że o to właśnie chodziło.
Jednak duże media nadal są szybkie.
Nie, no to jest szybkość palców na klawiaturze najnormalniej w świecie, ale sam byłem ciekawy, czy to przypadkiem nie nasz region. Nie ma zawsze. W taki sposób pomyśleć o tych technologiach obecnych w internecie, że no teraz nagle obrazek z mojej gminy, prawda, czy z mojego miasteczka znajduje się gdzieś, załóżmy, na dużym portalu, no i nagle się wszyscy, tak jak ja przed chwilą o Krępie dowiedziałem, dowiadują, czym żyje taka gmina, czym żyje taka miejscowość i zaczynają to nagle porównywać. A u nas, no właśnie, a jak u nas podobne sprawy wyglądają? Jest tego typu mechanizm również w dziennikarstwie obywatelskim?
Jest mechanizm, a bardzo mu sprzyjają tak zwane portale społecznościowe. Bardzo często chodzi tutaj o takie portale newsów społecznościowych, bo zaraz powiem, tu nie chodzi o takie portale jak Nasza Klasa, tylko bardziej o takie jak na przykład Wykop albo amerykański Dig, albo chociażby Twitter do pewnego momentu. Ale tutaj ktoś wrzuca jakąś interesującą wiadomość, nawet niech to będzie psia wulka, ale jest interesujące. Ludzie wykopują, już nie sprawdzając czasami, czy to prawda, czy nie. Ja pamiętam, niedawno wchodzę na Wykop, sprawdzam i tam taki news. Ksiądz powiedział, że papierkami, które rzucali ci w trakcie mszy, można się podcierać. No i teraz wszyscy to wykopywali bardzo wysoko. Okazało się, że na drugi dzień news, że wiadomość dotyczyła 88 roku. Czyli chodziło o to, że ksiądz powiedział, że jak zaczynał pracę w tej parafii, to ludzie rzucali takie papierki, które wtedy do niczego się nie nadawały. No i teraz, ale pierwszego dnia...
Ale faktycznie, ja też tę wiadomość znalazłem.
Tak, ale ta wiadomość była na tyle mocna, że właśnie tutaj poruszyła wyobraźnię. Ta pierwsza, ta druga to gdzieś tam sobie buszowała, ale jakby ta pierwsza została w świadomości ogólnej.
Sprostowania tak, są zawsze małymi literkami.
Tak, a druga sprawa, że właśnie bardzo często ludzie wykorzystują to, że już jak zaistnieją sobie, jako odskocznie do innych mediów. Bo co? Ja nie tak dawno dla Wiadomości Telewizji Publicznej dawałem głosu o tym, że tutaj pani robiła dziennikarka materiał o tym kotku, którego jakby strzelili z tego YouTubie, tak od razu dziennikarze się zebrali i złapali tego, kto to zrobił. Donieśli na policję, co się okazało, policja jak nigdy wreszcie mogła za wykroczenie kogoś złapać, bo dziennikarze...
Miała dowód.
No i czasami, jak są filmy atrakcyjne, dziennikarstwa obywatelskiego, że ktoś już się znalazł, gdzieś coś nakręcił, to interesują się tym takie naprawdę duże media. Jak na przykład dzisiaj się nad Discovery zaczął taki film, serial Naoczny Świadek, gdzie z kolei płaci się tym ludziom, którzy tam robią takie atrakcyjne filmy, które podbijają YouTube'a. Oni później robią z tego duży dokument. Ten dokument sobie leci, ludzie to na Discovery oglądają. No i oglądają tego pana, który zrobił ten film. No i później jakiś tam Amerykanin czy Niemiec z małego miasteczka czy Holender staje się sławny na cały świat.
Ale jest pytanie, na ile w Polsce nasi dziennikarze są... rzetelni na tyle, żeby sprawdzić, czy film, który znaleźli na YouTubie, jest wydarzeniem prawdziwym, czy inscenizacją, bo przy tej jakości jest ciężko odróżnić i ja mam niestety takie wrażenie, że przy pośpiechu w polskich redakcjach, może w innych na świecie tego pośpiechu nie ma, ale jest ciężko.
Jak masz taki serial typu właśnie Naoczny Świadek na Discovery, to tam już masz jednak coś takiego, że oni to sprawdzili. Jak fabryka wybuchła, czy było tornado i to zostało nakręcone, bo na przykład jest scena, gdzie tam tornado goni gościa, który ucieka i filmuje to, no to teraz jak oni to sprawdzają, no to rzeczywiście to tornado było, nie jest to inscenizacja, puszczają to w tym serialu. Natomiast jak w Polsce, to faktycznie jest tak, że czasami no, redakcje, ale też blogerzy, prawie, no właściwie wszyscy te informacje przekopiowują. Jak PAP wyśle informacje, to ja o danej porze, czy ja wejdę na RP, czy ja wejdę na Gazetę Wyborczą, czy ja wejdę na jakieś inne media, to mogę widzieć te samiutkie informacje pisane tym samym językiem, wszyscy przekopiowują, a później jak się okaże, że była jakaś zmyłka, ktoś kogoś wprowadził w błąd, no to wszyscy muszą dawać sprostowania.
No właśnie, a ja jestem ciekawy, jak to jest w Wiadomościach 24.pl, no bo Obywatelska Gazeta Internetowa, prawda, w tym rysie to się odbywa. Wiem, że odbywa się taki proces rejestracji, pełnej i niepełnej, czyli w pewien sposób no chcielibyście się upewniać, z kim macie do czynienia, prawda, kto chce owo obywatelskie dziennikarstwo u was uprawiać.
No tak, bo raczej staramy się publikować materiały osób z krwi i kości. Oczywiście wszystko można podrobić, tak? Nawet wizerunek, imię i nazwisko, tylko na szczęście jeszcze nie jest z nami tak źle, mówię o internautach, o Polakach, że naprawdę można ufać ludziom, zapewniam. I 90%, 95% tych informacji, które u nas się ukazały, są, mam wrażenie, bo jeszcze się nie okazały nieprawdziwe, tak, ale wierzę głęboko, że są prawdziwe, a te pozostałe 5% to chyba 3 z nich powstaje wskutek błędu, nie zaś zamierzonej złej woli. Prosimy o imię, nazwisko, prosimy o zdjęcie po to, żebyśmy jakby mogli tworzyć taką społeczność ludzi, którzy no, mogą sobie wierzyć w jakiś sposób. Ten tekst jest bardziej wiarygodny, zapewne.
No bo ja też ciekawi, na ile tutaj są oni zobligowani prawem prasowym. No bo w rozumieniu prawa prasowego, jeśli coś redagują, tworzą, przygotowują materiał prasowy, no to czynią to niejako z upoważnienia redakcji, prawda? I wtedy tak jakby prawo prasowe dotyczy ich.
W całej rozciągłości. Ja też właśnie ostatnio przy czytaniu różnych definicji, o których tutaj na początku mówiliśmy, prawa dziennikarstwa obywatelskiego, stwierdziłem, że właściwie jesteśmy dziennikarzami, tak? Póki publikujemy na stronie, mówię tutaj Wiadomości, która jest tytułem zarejestrowanym, tytułem prasowym zarejestrowanym w sądzie, ma redakcję, to de facto, prawda, te osoby, które to robią, dziennikarzami są. Pytanie tylko wtedy o ten drugi człon, tak? Obywatelski, jak go rozumieć. Myślę, że tu jest naprawdę mnóstwo definicji i praktycznie każdy z tych, którzy u nas się wypowiadali na ten temat, te dyskusje ciągną się przecież od 3 lat, właściwie od początku istnienia serwisu, ma troszkę inną wizję, bo część osób mówi na przykład, no jesteśmy przede wszystkim dziennikarzami i tych standardów powinniśmy się trzymać. Być może nie pracujemy w klasycznej redakcji, ale wszystko to, co dziennikarze muszą, my też musimy. Musimy tego dochowywać. Zresztą nawet prawo prasowe mówi wręcz, nie chciałbym tutaj się pomylić, ale chyba artykuł 52, że wszelkiego typu publikacje, autorzy wszelkiego typu publikacji odpowiadają za to, co piszą i nieważne, czy czują się dziennikarzami, czy też nie, taką odpowiedzialność ponoszą, a my wraz z nimi.
A wy w zapisach robicie coś takiego, że nie ponosicie odpowiedzialności za treść?
My za tę treść odpowiadamy.
Odpowiadacie.
Odpowiadamy i mnie zdarzyło się ostatnio publikować sprostowanie, także ja się wcale od tego nie uchylałem. Nie widzę tutaj, no zostaliśmy wprowadzeni w błąd. Niestety, tym razem zostaliśmy wprowadzeni
w błąd. Ten zawodowy dziennikarz też może być wprowadzony w błąd, także coś jakby...
Przez autora, no ale trudno. No takie są przypadki. Ja się tylko cieszę, że jest ich tak mało i tak wysoki poziom reprezentują te osoby, które piszą Wiadomości. Jeszcze tak na szybciutko wracając do tej lokalności, to i dużych mediów jakby, mówiąc brzydko, które ciągną historię po dziennikarzu obywatelskim, to ja przypomnę, był taki przypadek o Wesołej, przecież w Warszawie, gdzie lokalna władza dzielnicy zabrała człowiekowi pod przebudowę chyba przystanku tramwajowego część jego nieruchomości. Okazało się to kompletnie bezprawne, ale kolejne publikacje dziennikarki obywatelskiej Pauliny Nowickiej pokazywały, jak to wygląda. W ślad poszła Rzeczpospolita, w ślad poszły Wiadomości telewizyjne TVN I to nie była wiadomość wyssana z palca. To zostało naprawdę wszechstronnie sprawdzone. Dziennikarka obywatelska nie popełniła żadnego błędu.
No jak się okazuje, podobieństwa są, bo taka rzetelność, no to mamy jakby to w umowie o pracę wręcz. Dziennikarz obywatelski no bierze to niejako bez żadnych, że tak powiem, zapisów, ale bierze to sobie do serca, do sumienia.
Ale jeszcze tutaj, odnosząc się do kwestii prawnych, to muszę powiedzieć, że internet jest czymś, co jednak kwestie prawne w wielu wypadkach komplikuje. Dlaczego? Na przykład jak ja bym chciał sobie zarejestrować swojego bloga, no to pojawiłoby się pytanie, bo mój blog ma adres zarejestrowany w San Francisco. Tam też na serwerze w San Francisco mieszczą się wszystkie treści. Ja aktualnie siedzę w Warszawie, ale zamieszkuję w małej miejscowości pod Włoszczową oficjalnie. Z kolei bardzo często przebywam poza granicami kraju. I teraz pytanie, gdzie ja miałbym w takim wypadku rejestrować tego bloga? No bo teraz, to jest dosyć ważkie pytanie. I powiem szczerze, że no takie trudno rozwiązywalne.
No tak, ale to, że prawo prasowe no musi mieć swoją nowelizację z powodu chociażby internetu.
No bo czy ja w ogóle podlegam polskiemu prawu w takim wypadku, jeżeli blog znajduje się w San Francisco?
No właśnie, to jest ciągle cały czas kolejne wątki dochodzą w czasie naszej rozmowy, do której, proszę Państwa, wrócimy po 22 już. Przypomnę, że rozmawiamy o dziennikarstwie obywatelskim, a w studiu Radia dla Ciebie. Gośćmi wieczoru są Barbara Czyżowicz-Lorek, Tomasz Kowalski i Tomasz Łysakowski.
Radio dla Ciebie.